czas śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Chrześcijanie wierzą powszechnie, że Jezus został ukrzyżowany i umarł w piątek, a zmartwychwstał trzeciego dnia, to znaczy w niedzielę rano, w pierwszy dzień tygodnia. Wierzymy, że powyższy pogląd jest zgodny z Pismem Świętym. Jednakże, niektórzy od dawna starali się i starają usilnie, poprzez stałe rozpowszechnianie dużej ilości literatury, udowodnić, iż Jezus został ukrzyżowany w środę, a po trzech dniach powstał od umarłych prawie o zachodzie słońca w późne sobotnie popołudnie. Opierają się w znacznej mierze na chronologii Uszera oraz pewnych datach podanych przez Józefusa. W wielu przypadkach proponowane przez niego daty okazały się niedokładne i zawodne, jak i na pewnych tekstach Pisma Świętego, które są przez nich błędnie rozumiane i stosowane. Sprawa tu poruszona jest przedmiotem ogólnego zainteresowania wszystkich chrześcijan, bez względu na to, do jakiej denominacji należą, i powinna zostać uważnie przez wszystkich zbadana. Data narodzin Jezusa. Aby ustalić, w którym roku Jezus był ukrzyżowany, a nastąpiło to 3,5 roku po przyjęciu przez Niego chrztu w Jordanie, dobrze jest przypomnieć sobie, że Jezus w momencie przyjmowania chrztu miał lat 30. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 23. Ważne jest też ustalenie daty Jego urodzin. Sprawa ta oraz związane z nią problemy omówione zostały w książce Nadszedł czas. Przytaczamy tu jedynie najważniejsze zagadnienia. Naukowcy zgadzają się ogólnie, iż powszechnie przyjęty przez nas początek naszej ery, rok pański, jest niewłaściwy. Wielu z nich uważa, że nasz Pan urodził się o 4 lata wcześniej względem czasu oznaczonego jako początek naszej ery, to znaczy w 4 roku przed naszą erą. Ta teoria przyjęta była przez wydawców angielskiej Biblii Króla Jakuba, w której podane są na marginesie daty. Powodem skłaniającym większość tych, którzy twierdzą, że początek naszej ery należy umieścić o 4 lata wcześniej, wskazując w ten sposób dokładnie na czas narodzin Jezusa, jest pragnienie pogodzenia tego faktu z pewnymi oświadczeniami żydowskiego historyka Józefusa odnoszącymi się do problemu długości sprawowania władzy przez Heroda Wielkiego. Według jednego z jego oświadczeń mogłoby się wydawać, że Herod umarł na 3 lata przed momentem oznaczonym jako pierwszy rok naszej ery. Gdyby okazało się to prawdą, to twierdzenie takie przydałoby większej wagi myśli utrzymującej, iż Jezus urodził się w 4 roku przed naszą erą, bowiem chodzi tu o tego samego Heroda, który wydał dekret skazujący na śmierć niemowlęta rodzące się w Betlejem, a od którego Jezus jako dziecię został ocalony. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, wersety od 14 do 16. Czy można jednak polegać na twierdzeniu Józefusa? Nie. Słowa samego Józefusa nie mogą być przyjęte za wystarczający autorytet do podjęcia decyzji w tej sprawie, bowiem wiemy i uważamy, iż ów historyk niedokładnie przytacza daty w swych zapisach. Wprowadzony przez niego błąd zwyciężył i 4 rok przed naszą erą został ogólnie przyjęty, natomiast nagina się po trosze inne daty i wydarzenia historyczne, aby zgadzały się z teorią Józefusa i ją potwierdzały. Pomiędzy innymi domniemanymi dowodami tego, że 4 rok przed Chrystusem jest jedyną właściwą datą, przytacza się wspomniane przez niego zaćmienie księżyca, które miało nastąpić krótko przed śmiercią Heroda. A oto wszystko, co wiemy o tym zaćmieniu. Herod umieścił wielkiego złotego orła nad bramą prowadzącą do świątyni. Dwóch notabli żydowskich, znanych jako Matthias, Mateusz i Juda, przekonało pewnych młodych ludzi, że należy go stamtąd zrzucić. Gdy to uczynili, zaaresztowano ich i skazano na śmierć. Aby lepiej wyjaśnić całą sprawę, Józefus dodaje, że w tym samym czasie żył jeszcze inny Mattias, Maciej, sprawujący urząd najwyższego kapłana, który nie był zamieszany w opisany tu bunt. Józefus pisze tego to Mattiasa, Macieja, Herod pozbawił godności arcykapłańskiej, a owego Mattiasa, Mateusza, który był sprawcą buntu, razem z niektórymi wspólnikami, rozkazał żywcem spalić. Tejże samej nocy nastąpiło zaćmienie księżyca. Dawne dzieje Izraela 17:6-4. Wydarzenie to przytacza się jako ostatni znany czyn Heroda i podana jest data, która mogłaby korespondować z 4 rokiem przed Chrystusem, którą to datę Józefus wyznacza w oparciu o wspomniane zaćmienie. Czasami w jednym roku zjawisko zaćmienia księżyca występuje nawet 4-krotnie, lecz opis jego występowania nie dowodzi niczego, chyba że towarzyszą mu nader szczególne okoliczności. Te opisy, w których podano godzinę nocy, porę roku oraz stopień zaćmienia, jak to miało miejsce w kilku przypadkach, mają wielką wartość przy ustalaniu dat. Ale w wypadku, który mamy właśnie pod rozwagą, nie znajdujemy niczego takiego, a więc sam opis niczego też nie dowodzi w odniesieniu do chronologii. Józefus wspomina wprawdzie o poście, jaki stosowano przed owym wydarzeniem, lecz nie mówi, jaki to był post lub jak długo trwał. Zgodnie z wydarzeniami w 4 roku przed Chrystusem nastąpiło tylko jedno zaćmienie księżyca, natomiast w 1 roku przed Chrystusem wystąpiło aż 3-krotnie. Zaćmienie z 4 roku przed Chrystusem było jedynie częściowe, na 6 palców, i tylko połowa tarczy księżyca uległa zaciemnieniu, podczas gdy wszystkie 3 z 1 roku przed Chrystusem były całkowite i trwały oczywiście przez dłuższy czas, przez co były o wiele łatwiej zauważalne. Tak więc, jeśli teoria zaćmienia ma jakiekolwiek znaczenie, to na pewno nie w przypadku owej wcześniejszej daty, 4 roku przed Chrystusem. Na nieszczęście, żaden z rzetelnych historyków nie podaje daty śmierci Heroda. Józefus podaje w swej historii kilka ważnych okresów i dat pewnych wydarzeń, lecz nie są to daty rzetelne. Według niektórych, Herod umarł w 4 roku przed Chrystusem, lecz inne daty nie pozostają z nią w zgodzie. Podaje się na przykład, że Herod umarł mając 70 lat. Został namiestnikiem w Galilei w 47 roku przed Chrystusem mając 25 lat, polski przekład Antiquitates 14:9-2, podaje 15 lat. Zgodnie więc z tym narodziny Heroda musiałyby mieć miejsce w 72 roku przed Chrystusem, 47 + 25. Jego śmierć w wieku 70 lat wypadałaby w 2 roku przed Chrystusem, zamiast w 4 roku przed Chrystusem. Encyklopedia Appletona pod hasłem Chronologia mówi, Józefus podaje również daty, lecz są one tak niespójne, że nie można brać ich pod uwagę. Badania dowodów biblijnych. Przechodzimy teraz do przedstawienia dowodów biblijnych związanych z powyższym tematem, które o wiele bardziej zgadzają się z ogólnie przyjętą chronologią początku naszej ery i pokazują, że narodziny naszego Pana miały miejsce w 2 roku przed naszą erą, wyprzedzając jej początek jedynie o 1 rok i 3 miesiące. Oto wspomniane dowody biblijne. Służba naszego Pana trwała przez 3,5 roku. Owe 69 symbolicznych tygodni przedstawiających lata, Daniela rozdział 9 wersety od 24 do 27, trwało do jego chrztu i namaszczenia go na Mesjasza, Następnie rozpoczął się ostatni 70. tydzień, 7 lat, łaski dla Izraela. Nasz Pan został pozbawiony życia w połowie 70. tygodnia, 3,5 roku po rozpoczęciu swej służby. Jak wiemy, Jezus został ukrzyżowany w czasie Wielkanocy, około 1 kwietnia, jakiegokolwiek byłoby to roku. Owe 3,5 roku Jego posługi, kończącej się w kwietniu, musiało rozpocząć się w październiku, bez względu na rok. Październik zatem jakiegoś roku musiał być prawdziwym miesiącem Jego narodzin, ponieważ nasz Pan, gdy tylko ukończył 30 lat, nie zwlekał z rozpoczęciem swej służby. Nie mógł On według zakonu, pod którego panowaniem się urodził i któremu był posłuszny, rozpocząć jej przed ukończeniem 30 lat. Dlatego też służba Jego rozpoczęła się, gdy Jezus poczynał być, jakoby w 30 latach. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 23. Jan Chrzciciel było 6 miesięcy starszy od naszego Pana. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety 26 i 36, a więc wcześniej osiągnął przewidziany wiek, 30 lat według zakonu, 4 Mojżeszowa, rozdział 4, werset 3, 1 Kronik, rozdział 23, werset 3, i rozpoczął głoszenie o 6 miesięcy wcześniej przed osiągnięciem tego wieku przez Jezusa i przed rozpoczęciem przez Niego służby. Data rozpoczęcia służby przez Jana jest wyraźnie podana a roku 15 panowania Tyberiusza Cesarza. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 1. Ta podana w Piśmie Świętym data jest też wyraźnie potwierdzona przez historię świecką, co do której nie może być żadnych popartych zdrowym rozsądkiem wątpliwości. Tyberiusz został imperatorem po śmierci Cezara Augusta, która nastąpiła 19 sierpnia 767 roku, licząc od założenia Rzymu, to jest 14 roku naszej ery. Ale ci, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez niedokładne twierdzenia Józefusa odnoszące się do Heroda i którzy umiejscowili narodziny Jezusa w 4 roku przed naszą erą, aby tym samym pozostać z Nim w zgodzie, natrafiają na trudność z powodu tak jasno podanej przez Łukasza daty. Usiłują ją również zharmonizować ze swoją teorią związaną z owym 4 rokiem przed Chrystusem. Aby doprowadzić wszystko do końca, twierdzą, że Tyberiusz rozpoczął swe panowanie na 3 lub 4 lata przed śmiercią Augusta, zanim sam został w pełni ogłoszony imperatorem, i dlatego sprawowane przez niego rządy powinno się obliczać od tej daty. Greckie słowo przetłumaczone u Łukasza w rozdziale 3, wersecie 1 jako panowanie brzmi hegemonia, co oznacza sprawowanie głównej władzy, rządów, zwierzchnictwa, tajer, przywództwo, przewodzenie, sprawowanie głównej władzy, liddeliskott. Pomimo, iż Tyberiusz był przez pewien czas związany ściśle z imperatorem Augustem w jego starości jako jego prawowity następca i towarzysz, to oczywiście w żadnym sensie tego słowa nie posiadał władzy i urzędu naczelnego wodza, czyli władcy, ani też oficjalny czas objęcia przez niego urzędu w tym względzie. Jego panowanie nie rozpoczął się przed śmiercią imperatora Augusta w 14 roku po Chrystusie. W związku z tym, niewłaściwe jest założenie, że data panowania Tyberiusza przypada wcześniej, kiedy to imperator August wciąż jeszcze był naczelnym wodzem, czyli władcą. Komentarz Meyera, strona 292. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 1, zawiera następujące myśli, dotyczące panowania Tyberiusza. Wątpliwość mogłoby budzić to, czy Łukasz liczy, począwszy od nastąpienia okresu współregencji, czy też od całkowitego objęcia władzy. skoro jednak nie dodano żadnej wskazówki, która odwiodłaby nas od sposobu obliczania lat panowania imperatorów, jaki powszechnie stosowali Rzymianie i jaki naśladował nawet Józefus, musimy pozostać przy teorii, że 15 rok z omawianego wersetu jest owym rokiem trwającym od 19 sierpnia 781 roku do tego samego dnia 782 roku. Ponieważ Tyberiusz został imperatorem zaraz po śmierci Augusta, 19 sierpnia 767 roku od założenia Rzymu, 14 rok naszej ery, to pierwszy rok jego panowania obejmowałby okres od 19 sierpnia 767 roku do 19 sierpnia 768 roku. 19 sierpnia 14 roku naszej ery do 19 sierpnia 15 roku naszej ery. Zgodnie z tym mów 15 rok jego panowania, w którym jak twierdzi Łukasz w rozdziale 3 wersetach od 1 do 3, początek służby Jana musiałby nastąpić o 14 lat później, czyli od 19 sierpnia 781 roku. Od założenia Rzymu, do 19 sierpnia 782 roku, lub też od 19 sierpnia 28 roku do 19 sierpnia 29 roku naszej ery. Tak więc data podana u Łukasza w rozdziale 3 wersecie 1 nie tylko jest jedyną stosowną datą dostarczoną przez Nowy Testament, lecz i właśnie tą, która rozstrzyga problem jednoznacznie. Pozwala nam ona dokładnie wyznaczyć czas, kiedy Jan i Jezus, każdy ukończywszy lat 30, rozpoczęli przynależną im służbę, a w wyniku tego właściwie obliczyć datę narodzin Jezusa. Skoro 30. rocznica narodzin naszego Pana oraz rozpoczęcie przez Niego służby przypadały w październiku i skoro rocznica urodzin Jana oraz rozpoczęcie się Jego służby nastąpiły 6 miesięcy wcześniej, to wynika z tego, że Jan rozpoczął służbę na wiosnę, około kwietnia, gdy tylko doszedł do odpowiedniego wieku, bowiem plany Boże wykonują się zawsze w dokładnie oznaczonym czasie. Tak więc Jan ukończył lat 30 około 1 kwietnia 29 roku naszej ery, kiedy minęło pełnych 28 lat od 1 stycznia 1 roku do 1 stycznia 29 roku naszej ery i 3 miesiące do 1 kwietnia 29 roku naszej ery. Jeśli odejmiemy te 28 lat i 3 miesiące przypadające na naszą erę od ukończonych przez niego 30 lat, przekonamy się, że Jan urodził się o rok i 9 miesięcy wcześniej od momentu, który jest powszechnie określany jako początek naszej ery. W ten sposób Jan urodził się rok i 9 miesięcy przed naszą erą lub około 1 kwietnia 2 roku przed naszą erą. W związku z tym narodziny Jezusa, przypadające o 6 miesięcy później, musiały mieć miejsce około 1 października 2 roku przed naszą erą, czyli 1 rok i 3 miesiące przed datą czasu, którą powszechnie przyjmujemy jako początek naszej ery. Co więcej, istnieje wyraźny i mocny dowód, że Jezus został ukrzyżowany w piątek 3 kwietnia 33 roku naszej ery. Fakt, że ukrzyżowanie nastąpiło pod koniec dnia 14 Nisan na wiosnę i że data ta rzadko kiedy przypada w piątek, a tak właśnie stało się 33 roku naszej ery, potwierdza tę datę do tego stopnia, że nawet Usher, który przyjął 4 rok przed naszą erą jako datę narodzin Jezusa, zmuszony był przyznać, iż ukrzyżowanie go nastąpiło w 33 roku naszej ery. Można to łatwo sprawdzić spoglądając na margines Biblii Króla Jakuba, gdzie podana jest chronologia, odnośnie Łukasza rozdziału 2 i Mateusza rozdziału 2, zanotowano datę narodzin Jezusa i porównać podane tam niewłaściwe daty Uszera z właściwą datą 33 roku naszej ery podaną na oznaczenie czasu ukrzyżowania Jezusa w Ewangelii Mateusza rozdziale 27, Ewangelii Marka rozdziale 15, Ewangelii Łukasza rozdziale 23 i Ewangelii Jana rozdziale 19. Przyjąwszy 33 rok naszej ery za prawdziwą datę ukrzyżowania wnioskujemy, że gdyby Jezus narodził się w 4 roku przed naszą erą, miałby w chwili śmierci 36 lat, a jego służba, licząc od ukończenia przez niego 30 lat do ukończenia 36 lat, musiałaby trwać 6 lat. Wiadomo na pewno, że jego posługa trwała jedynie 3,5 roku. Ten fakt powszechnie przyjęty za prawdziwy dowiedziony jest przez proroctwo Daniela mówiące o zabiciu Mesjasza w połowie 70. tygodnia łaski wynikającej z przymierza zawartego z Izraelem. Daniela rozdział 9 wersety od 23 do 27. Danielowe 70 tygodni. Zbadajmy proroctwo podane w Księdze Daniela rozdziale 9 wersetach od 23 do 27, jest to bowiem kolejny pochodzący ze Słowa Bożego dowód związany z czasem śmierci Jezusa. A tak miej wzgląd na to słowo, a zrozumiej to widzenie. 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przetoż wieca zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, 7 plus 60 plus 2 równe 69 tygodni, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi, owszem to miasto i te świątnice skazi lud wodza przyszłego, armia rzymskiego księcia Tytusa, tak, że koniec jego będzie z powodzią, i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Wszakże, Mesjasz, zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim, 70, czyli ostatnim tygodniu łaski przymierza, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, według angielskiej Biblii króla Jakuba, przez, z powodu, rozpowszechnianie obrzydliwości on, Mesjasz, uczyni je spustoszonym, i aż do skończenia, skompletowania, naznaczonego, w planie Bożym, wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony, lud, reprezentowany przez Jeruzalem. Hebrajskie słowo chatach, przetłumaczone w wersecie 24 na zamierzono ma podstawowe znaczenie odciąć lub podzielić, porównaj rotchecham. Tak więc owe zamierzone 70 tygodni łaski przymierza, pozostających jeszcze dla Izraela, miało być odcięte lub oddzielone od 2300 dni, Daniela rozdział 8 werset 14, i rozpocząć się w oznaczonym punkcie początkowym, a mianowicie, z ogłoszeniem rozporządzenia lub dekretu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu, zauważcie, nie świątyni, podczasowego okresu dokonać miano wielkich rzeczy, pomimo niesprzyjających warunków, Nehemiasz rozdział 4, w czasach burzliwych, miasto miało być odbudowane. Grzech miał być pokonany dzięki pojednaniu dokonanemu za nieprawość, ustanowiona zaś miała być sprawiedliwość, usprawiedliwienie, nie taka jaką w typie sprawowano rokrocznie przez krew cielców i kozłów, lecz sprawiedliwość prawdziwa i wieczna, dostarczona przez Chrystusową ofiarę. Daniel dowiedział się również, że ten, który wprowadzi lepszą ofiarę, spowoduje tym samym ustanie sprawowania ofiar typowych. W tym okresie miał przyjść Mesjasz, ów długo oczekiwany Zbawca Izraela, a 7 tygodni i 62 tygodnie, czyli 69 tygodni, wyrażają miarę czasu do obecności Mesjasza. Po owym okresie Mesjasz miał być zabity. Wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Dlatego też po przyjściu Mesjasza, pozostać miał jeden tydzień, ostatni, ów 70 tydzień obiecanej łaski. Zgodnie z przepowiednią w środku lub w połowie owego tygodnia miał on spowodować ustanie typowych ofiar przez położenie swej duszy na ofiarę za grzech, Izajasza rozdział 53 wersety od 10 do 12. 70 tygodni, czyli 490 dni, przedstawia 490 lat, ponieważ jeden symboliczny dzień reprezentuje jeden rok. Wypełniwszy się więc w taki sposób, to jedyne czasowe proroctwo, odnoszące się bezpośrednio do pierwszego adwentu, dostarcza klucza do kilku innych proroctw, które ukryte zostały również w symbolicznych liczbach, dzień za rok, aż do właściwego czasu ich wyjaśnienia. Powyższe proroctwo zostało wypowiedziane w taki sposób, iż Daniel oraz inni Żydzi mogli, jeśli zechcieliby, uważać je za niewiarygodne i z czasem o nim zapomnieć. Mogli natomiast pamiętać o nim ci, którzy czekali na pocieszenie Izraela i którzy mogli wyciągnąć wniosek, że wspomniany w proroctwie czas jest symboliczny, podobnie jak w przypadku Ezechiela rozdział 4 werset 6. Pewne jest to, że wierni wiedzieli, iż należy oczekiwać Mesjasza. Zostało nawet zapisane, że podczas jego pierwszego adwentu, wszyscy ludnie oczekiwali go, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 15, mimo iż nie wszyscy byli przygotowani na zaakceptowanie sposobu, w jaki przyszedł. Należy zauważyć, że owe 69 symbolicznych tygodni lub 483 lata sięgają aż do Mesjasza Księcia, nie tylko do narodzin Jezusa w Betlejemie. Hebrajskie słowo Mesjasz odpowiadające greckiemu słowu Chrystus, znaczy ono pomazaniec i stanowi raczej nadany tytuł, niż imię własne. Jezus nie był faktycznie pomazanicem, Mesjaszem, Chrystusem przed przyjęciem chrztu, porównaj Dzieje Apostolskie rozdział 10 wersety 37 i 38 i Ewangelię Mateusza rozdział 3 werset 16. Został namaszczony Duchem Świętym natychmiast po wyjściu z wody. Było to wtedy, gdy osiągnął stan dojrzałości, co nastąpiło w 30 roku jego życia zgodnie z zakonem, pod którym się urodził, który zachował w doskonały sposób i któremu on sam jak i każdy inny Żyd był poddany aż do czasu, gdy przez spełnienie jego warunków, przez przybicie go do swego krzyża, panowanie zakonu nad tymi, którzy uwierzyli w niego przerwał. Kolosensów rozdział 2 werset 14, Rzymian rozdział 7 wersety od 1 do 4, rozdział 10 werset 4. Jak więc widać, owe 69 tygodni obejmowało chrzest i namaszczenie Jezusa, od których to wydarzeń, a nie wcześniej, stał się Mesjaszem, Chrystusem, pomazańcem. Stąd 69 tygodni, czyli 483 lata, skończyło się jesienią 29 roku naszej ery, jak to poniżej zobaczymy. Wypełniła się wtedy ta część proroctwa, która mówi: od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, razem 69 tygodni. Rozpoczynając od tego miejsca, przekonujemy się, że tydzień 70 wypełnił się tak samo jak poprzednie, jeden rok za jeden dzień. Data dekretu o odbudowaniu Jeruzalemu. Niektórzy autorzy piszący na ten temat zaczęli obliczać ów okres od 7 roku panowania Artakserksesa, od otrzymania przez Ezdrasza pewnego polecenia, Ezdrasza rozdział 7 wersety od 6 do 14, które jakoby miało być realizacją dekretu wydanego przez Cyrusa, Ezdrasza rozdział 1 werset 3. Rozdział 5 werset 13, rozdział 6 wersety od 1 do 12. Należy jednak pamiętać, iż rozkaz Cyrusa mówił o zbudowaniu domu Bożego, świątyni i muru okalającego jej dziedziniec. Był jednak jeszcze inny dekret przekazany Nechemiaszowi w 20 roku panowania Artakserksesa, o odbudowaniu murów Jeruzalem, które pozostawały wciąż jeszcze nienaprawione. Nechemiasz rozdział 2 wersety od 3 do 8, rozdział 6 werset 15, rozdział 7 werset 1. I od tego właśnie dekretu o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu należy datować proroctwo Daniela. Cały opis pozostaje w zgodzie z tym, co dotąd powiedzieliśmy. Pojawia się tylko jedno pozorne zastrzeżenie odnośnie proroctwa mówiącego o Cyrusie, iż nie tylko więźniów moich wypuści, lecz również zbuduje miasto moje. Izajasza rozdział 45 werset 13. Na ten pozorny zarzut odpowiadamy następująco, słowo przetłumaczone tu jako miasto brzmi Ir, i oznacza miejsce otoczone murami lub zamknięte. Rozumiemy, że mowa tu o murach dziedzińca świątyni, a z taką interpretacją wspomniane powyżej fakty pozostają w zgodzie. To samo słowo, Ir, przetłumaczone zostało jako sień, czyli dziedziniec, w drugiej królewskiej rozdziale 20 wersecie 4. Dekret Cyrusa, wydany w pierwszym roku jego panowania, od października 538 do października 537 roku przed Chrystusem, dowody potwierdzające tę datę znajdują się w teraźniejszej prawdzie z roku 1971. Na stronach od 28 do 30 dawał prawo odbudowania tylko świątyni. Ezdrasza rozdział 1 wersety od 1 do 3. I kiedy Ezdrasz w 7 roku panowania Artakserksesa wyruszył do Jeruzalem, które było w tamtych czasach po prostu nieobwarowaną murami otwartą wioską, dane mu zlecenia ograniczały się do spraw związanych ze świątynią, Ezdrasza rozdział 7. W księdze Ezdrasza rozdziale 4 wersetach od 11 do 13, porównaj wersety od 1 do 8, dowiadujemy się, że wrogowie Izraela niewłaściwie przedstawili te sprawy Artakserksesowi, twierdząc niezgodnie z prawdą, że poczyniono wysiłki, aby odbudować mury miasta. Uwierzywszy w przedstawione mu sprawozdanie, Artakserkses odpisał swym informatorom: przetoż wydajcie wyrok, aby zabroniono onym mężom, aby to miasto nie było budowane, póki by ode mnie inży rozkaz nie wyszedł. Werset 21. I tak jechali prędko do Jeruzalemu do Żydów, a zabronili im gwałtem i mocą budować, a tak ustała robota około domu Bożego, który był w Jeruzalemie, wersety 23 i 24. Oczywiste jest, że prace związane z budową murów miasta nie zostały wtedy jeszcze rozpoczęte, a więc nie ma żadnych wzmianek o przerwaniu prac przy nich prowadzonych. Raczej siłą przerwano prace budowlane, które prowadzono przy budowie świątyni. Artakserkses wydał ostatecznie słowo zbudowania murów miasta, lecz nastąpiło to nie prędzej niż w 20 roku jego panowania. Nechemiasz rozdział 2, i Nechemiasz wraz ze swymi wiernymi pomocnikami zbudował mury miasta, w czasach bardzo trudnych, jak to przepowiada Daniela rozdział 9 werset 25, zobacz na przykład Nehemiasz rozdział 4. Data wykonania rozkazu Artaxerxesa w związku z odbudową muru wokół Jeruzalem przypada na październik 455 roku przed Chrystusem, czyli 454 lata i 3 miesiące przed naszą erą. Ponieważ rozkaz wydany był w miesiącu Nisan, czyli w kwietniu, Nehemiasz rozdział 2 wersety od 1 do 8. I ponieważ jak pokazuje chronologia, namaszczenie naszego Pana nastąpiło w październiku, to wyrażenie od wyjścia słowa, Daniela rozdział 9 werset 25, nie może oznaczać ogłoszenia rozkazu, lecz bez wątpienia oznacza jego wykonanie. Mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul, to znaczy na 5 dni przed pierwszym dniem 7 miesiąca, około 1 października, Nehemiasz rozdział 6 werset 15. Działo się to w 20 roku panowania Artaxerxesa, Nehemiasz rozdział 2 werset 1. Artaxerxes rozpoczął swe rządy w 474 roku przed Chrystusem. Dowody na to przedstawione zostały w książce Edgara de Great Pyramid Passages, wydanie pierwsze, tom drugi, strony od 315 do 327, wydanie drugie, strony od 295 do 306. Patrz także Bible Standard, czyli sztandar biblijny, numer 463, gdzie pokazano, że 70 tygodni wypełniło się całkowicie. W związku z tym 20 rok panowania Artaxerxesa obejmuje 19 plus pewną część roku i przypada na 455 rok przed Chrystusem. Ponieważ 69,7 plus 62 tygodni wspomniane u Daniela rozdział 9 werset 25, czyli 483 lata, obejmuje okres trwający aż do Mesjasza Księcia, to odejmujemy 454 lata i 3 miesiące sprzed naszej ery od całkowitej sumy 483 lat. W wyniku otrzymujemy 28 lat i 9 miesięcy należące do naszej ery. Pełne 28 lat naszej ery doprowadza nas do daty 1 stycznia 29 roku naszej ery, a pozostałe 9 miesięcy wskazuje na 1 październik 29 roku naszej ery, jako właściwą datę chrztu i namaszczenia Jezusa, kiedy to stał się Mesjaszem, Chrystusem, pomazańcem. Służba Jezusa trwała 3,5 roku. Zakończyło ją ukrzyżowanie Go w czasie Wielkanocy wiosną 33 roku naszej ery. Tym wydarzeniem Jezus wypełnił dokładnie proroctwo odnoszące się do owego pozostałego czy też ostatniego tygodnia, 7 lat, obiecanej łaski, jak to czytamy, a po onych 62 tygodniach, 62 tygodnie miały nastąpić po wspomnianych 7 tygodniach. Zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nie zaszkodzi, a w połowie onego tygodnia, pozostałego 70 tygodnia, uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. W tym momencie ustało składanie ofiar zgodnie z zakonem. Nie oznacza to, że kapłani nie składali ich w dalszym ciągu, bowiem składanie ofiar kontynuowano każdego roku. Lecz nie były one więcej przyjmowane przez Jehowę i nie stanowiły w żadnym wypadku możliwych do przyjęcia ofiar za grzech. Z powodu, iż prawdziwa ofiara została złożona i Jezus objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie, Żydów rozdział 9 werset 26, Jehowa nie mógł dłużej uznawać jako ofiar innych darów ani też uznawać konieczności ich składania. Mesjasz, który składał w ofierze swej ludzkie życie przez okres 3,5 roku, zakończył swe dzieło na krzyżu. Ewangelia Jana rozdział 19 werset 30. Tym samym zgładził grzech i stworzył warunki do całkowitego oraz pełnego pojednania z Bogiem w celu zniesienia ludzkich nieprawości. Daniela rozdział 9 werset 24. Na oczyszczenie nieprawości, według Rotherhama na ubłaganie, przykrycie nieprawości, przynosząc w ten sposób całemu rodzajowi ludzkiemu wieczne usprawiedliwienie z grzechu, zamiast typowego corocznego usprawiedliwienia, dokonywanego na rzecz typowego ludu, Izraela. Śmierć Mesjasza była też pieczęcią, gwarancją wypełnienia się wszystkich widzeń i proroctw mówiących o nadchodzących błogosławieństwach i czasie naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 21. Obietnice te, zarówno należące do przymierza Abrahamowego, jak i do nowego przymierza, zostały zapewnione, zabezpieczone jego własną drogocenną krwią. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 20. 1 Koryntów rozdział 11 werset 25, która opowiada o lepszych rzeczach dla nas niż krew cielców i kozłów, to znaczy, o wiecznym usprawiedliwieniu i usunięciu grzechu od tych wszystkich, którzy go przyjmują. W pozostałej, czyli drugiej połowie owego 70 tygodnia lub też ostatniego tygodnia łaski dla Żydów, a więc w czasie trwającym 3,5 roku, począwszy od Dnia Zielonych Świątek, jego naśladowcy, najbardziej świętobliwi z tego narodu, zostali namaszczeni Świętym Duchem Bożym, podobnie jak Jezus pod koniec 69 tygodnia. Wypełnione szczegóły proroctwa. W ten sposób wypełniły się informacje zapisane w 24 wersecie omawianego przez nas proroctwa. 70 tygodni zamierzono, odcięto, oddzielono, odłączono, ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu, po pierwsze, na zniesienie przestępstwa, i po drugie, na zgładzenie grzechów, i po trzecie, na oczyszczenie nieprawości, i po czwarte, na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, i po piąte, na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a po szóste, na pomazanie świętego świętych. Proroctwo nie mówiło, że praca ta zostanie odłożona na ostatni tydzień, kiedy Mesjasz będzie obecny. Bez wątpienia wielu rozumiało, iż sugeruje ono wielkie moralne zmiany poczynione przez nich samych. Porównaj Malachiasza rozdział 4 werset 6, które przygotowałyby ich na przyjęcie Mesjasza i na namaszczenie pod jego panowaniem całego ich narodu jako najświętszego ludu, w celu powszechnego błogosławienia świata. Stulecia doświadczeń nie nauczyły ich, że są bezsilni w wysiłkach usunięcia grzechu i doprowadzenia do pojednania za nieprawości i że dokończenie owego wielkiego dzieła wymazania grzechu i usprawiedliwienia potępionych wymaga doskonałej ofiary. Z drugiej strony, chociaż proroctwo Daniela mówiło, iż Mesjasz miał być zabity w połowie 70 tygodnia, to jednak nie wskazywało, że w swej masie jego lud będzie bezbożny i z tego powodu odrzucony, jak to miało miejsce w połowie tego tygodnia. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 38. Prorok Izajasz przepowiedział, Izajasza rozdział 1 werset 9, rozdział 10 wersety od 20 do 23, rozdział 28 werset 22. Porównaj Rzymian rozdział 11 werset 5, rozdział 9 wersety od 27 do 29, że ostatki prawdziwie spolegać będą na Panu, świętym izraelskim, że wytracenie naznaczone sprawi, że ziemia będzie opływała sprawiedliwością, albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości, sprawiedliwie. Dzieło wypełnienia sześciu proroctw z Daniela rozdziału 9 wersetu 24, z wyjątkiem namaszczenia Najświętszego, i, po siódme, odrzucenia domu niepobożnych, czyli narodu, zakończyło się w pierwszej połowie 70 tygodnia, w czasie 3,5-rocznej służby Jezusa. Z Ewangelii Mateusza rozdziału 21 wersetów od 1 do 9 dowiadujemy się, że słowa proroctwa Zachariasza rozdział 9 werset 12, albowiem ci i dziś dwojako opowiadam, porównaj wersety od 9 do 11, odnoszą się do doświadczeń i słów Jezusa w dniu Jego triumfalnego wjazdu do Jeruzalemu, 10 Nisan 33 roku naszej ery. Dwa dni później, Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety 38 i 39, Jezus zapewnił nas o dwóch sprawach. Pierwszej, że ich dom, dom Izraela, Ezechiela rozdział 37 wersety od 11 do 14, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 36, postępuje już drogą prowadzącą do stanu spustoszenia, oto wam dom wasz pusty zostanie, nie zostanie, lecz zostaje, bowiem wtedy był to już fakt dokonany, i drugiej, że jako naród Żydzi byli ślepi i pozostaną w zaślepieniu aż do pewnego okresu podczas jego wtórego adwentu, Zachariasza rozdział 12 wersety 9 i 10. Objawienie rozdział 1 werset 7. Nie ujrzycie mi od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, Jehowy. Zauważmy, jak opuszczony był Izrael w ów dzień, 10 Nisan 33 roku naszej ery. Dom izraelski doznał opuszczenia w tym dniu pod następującymi względami, po pierwsze, jako cały naród utracił w owym dniu łaskę Bożą, Zachariasza rozdział 9 werset 12, Jeremiasza rozdział 16 wersety 13, 17 i 18, Galatów rozdział 4 werset 30, po drugie, w tym dniu zostało mu jako narodowi odebrane rzecznictwo, po trzecie, jego kapłaństwo i ofiary utraciły tego dnia swą skuteczność, Daniela rozdział 9 werset 27, po czwarte, obietnice zakonu nie należały już więcej do Izraela jako narodu, odtąd narodowo przysługiwał mu jedynie gniew. 1 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 15 i 16, przyszedł a nie przyjdzie, po piąte, tego dnia właśnie zaczęły mu być wymierzane kary, oczyszczenie świątyni, publiczne krytykowanie przywódców Izraela i tak dalej, po szóste, Izraelici zostali owego dnia pozbawieni narodowo możliwości wglądu w postępującą prawdę. Ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety 42 i 44, Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 39, Rzymian rozdział 11 werset 25 i, po siódme, od tego czasu Pan miał dla Izraela jako narodu jedynie nagany, łajania i kary, nie ochraniając go już przed złem i krzywdami z powodu jego wzrastającej samowoli po utracie pańskiej łaski. Druga połowa 70 tygodnia. Jak należy potraktować pozostałość 70 tygodnia, owe 3,5 roku, która rozciągają się poza dzień ukrzyżowania? Czy Jehowa przyrzekł zesłać na Izraela 70 tygodni łaski wynikającej z przymierza, a w rzeczywistości dał mu jedynie 69,5 tygodnia? Wydaje się tak na pierwszy rzut oka, szczególnie jeśli przypomnimy sobie, że zaledwie na 5 dni przed swoją śmiercią w połowie 70 tygodnia Jezus opłakiwał Jerozolimę i opuścił naród żydowski. Mówiąc oto dom wasz pusty zostanie, poprawnie, zostaje. Nie tak się jednak stało. Jehowa znał koniec na początku i kiedy przyrzekł 70 tygodni łaski, to dotrzymał swej obietnicy. Musimy przeto szukać oznak łaski przymierza pośród narodu izraelskiego w okresie 3,5 roku po ukrzyżowaniu Jezusa, nie zapominając jednocześnie, że jako naród Izrael został opuszczony. Odrzucenie Mesjasza, które Bóg przewidział i przepowiedział, pokazało, że jako naród Izraelici nie byli odpowiednio przygotowani na przyjęcie głównej, czyli duchowej łaski, ani też ziemskiej łaski. Stąd dalsze doświadczanie Żydów jako narodu w drugiej połowie 70 tygodnia nie przyniosłoby żadnych korzyści, dlatego też ustało całkowicie z chwilą, gdy doznali opuszczenia, odsunięci od łaski. Podczas pozostałej części okresu, owych 3,5 lat, łaska wzrosła, chociaż została ograniczona do ostatka, najświętszych, najczystszych lub najbardziej sposobnych i im jedynie przyniosła dobrodziejstwa, Izajasza rozdział 10 wersety od 20 do 23, Rzymian rozdział 9 werset 28. Wzrost łaski polegał na tym, że na ten ostatek przez 3,5 roku zwracał wyłączną uwagę i udzielał pomocy w warunkach zwiększonych korzyści dyspensacji ducha, począwszy od uczniów w Dzień Zielonych Świątek. Patrz Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 41 i rozdział 4 werset 4, gdzie opisano wyniki pierwszych kilku dni. To był powód, dla którego Jezus zakosztował śmierci za wszystkich, Żydów rozdział 2 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, i Ewangelia miała być głoszona wszystkim, a przecież jego instrukcje udzielane uczniom mówiły, że mają rozpocząć głoszenie jej od Jeruzalem, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 47. Nie mieli też ofiarować łask nowej dyspensacji nikomu innemu poza Żydami, aż wspomniane 3,5 roku obiecanej Izraelowi łaski przymierza wypełnią się i Bóg specjalnie ześle ją zarówno dla pogan, jak i dla Żydów, Dzieje Apostolskie rozdział 10. Chronolodzy mogą się jedynie domyślać, kiedy dokładnie miało miejsce nawrócenie Korneliusza i stąd w przybliżeniu podaje się, iż mogło ono nastąpić w czasie od 37 do 40 roku po Chrystusie. W oparciu jednak o omawiane przez nas tak doniosłe proroctwo zakładamy bez cienia wątpliwości, że jego nawrócenie dokonało się jesienią 36 roku po Chrystusie, bowiem wtedy kończyło się 70 tygodni, czyli 490 lat, łaski przymierza dla Izraela. Ponieważ wtedy kończyła się specjalnie dla nich przeznaczona łaska, to fakt ten mógł być najdobitniej zaznaczony przez posłanie Ewangelii do pogan. Izraelici nie zostali pozbawieni Ewangelii po tym okresie, ale byli traktowani tak samo jak poganie, chociaż ogólnie rzecz biorąc uprzedzenie postawiło ów ostatek, ogólnie mówiąc, w mniej sprzyjającej sytuacji. Głoszenie Ewangelii nie było ograniczone już więcej jedynie do Żydów, lecz skierowane było do wszystkich, którzy mają uszy ku słuchaniu. Po skończeniu się 70 tygodni nadszedł niepokój i ucisk wspomniany w dalszych częściach proroctwa Daniela rozdział 9 wersety 26 i 27. Przybył rzymski książę i zniszczył miasto oraz świątynię i podobnie jak potop zostawił po sobie okropne zniszczenie i spustoszenie. A Mesjasz, którego Izraelici odrzucili, dozwolił, aby dotknęły ich od tego czasu różne formy zła i to, co było dla nich zamierzone, zostało rzeczywiście wylane na opuszczony, odrzucony lud. Jednakże, jak to już pokazaliśmy na przykład w broszurce Żydowskie Nadzieje i Perspektywy, Dwójnasób niełaski dla Izraela już się skończył, a obecnie nadchodzą czasy przywrócenia mu łaski Bożej. Izajasza rozdział 40 wersety 1 i 2, Jeremiasza rozdział 16 werset 18, Zachariasza rozdział 9 werset 12. Dzięki Bogu, iż obecnie wschodzi już dzień Jego wybawienia. Chociaż Izrael będzie nadal doświadczał niepokoju, szczególnie w okresie drugiej fazy ucisku Jakubowego, to każda godzina przybliża czas, gdy ów ucisk skończy się, a wszelka ślepota i uprzedzenie zostaną od niego całkowicie odsunięte, Rzymian rozdział 11 werset 26. Izraelczycy ujrzą w prawdziwym świetle tego, którego przebodli. Wtedy będą go opłakiwać, tak jak ojciec, który opłakuje śmierć swego jedynego syna i naprawdę nazwą go błogosławionym, Zachariasza rozdział 12 werset 10. Jezus umarł w piątek 3 kwietnia 33 roku naszej ery. Jak to już wykazaliśmy powyżej, Pismo Święte pozostaje w zgodzie ze znanymi datami historii świeckiej i pokazuje, że Jezus umarł wiosną 33 roku naszej ery, w połowie owego 70 tygodnia, 3,5 roku po jesieni 29 roku naszej ery. Jest on antytypem baranka wielkanocnego, 2 Mojżeszowa rozdział 12 werset 6. 1 Koryntów rozdział 5 werset 7, a w związku z tym zabity był 14 Nisan. Dokładne wyliczenia astronomiczne pokazują, że data 14 Nisan w 33 roku po Chrystusie przypadała na piątek 3 kwietnia, począwszy od 6 godziny po południu w dniu 2 kwietnia. Fakt, że Jezus umarł w pewien piątek 3 kwietnia 33 roku naszej ery, a nie w jakiś inny dzień tygodnia, dowiedziony został również w inny sposób, a mianowicie przez to, że umarł w dzień przygotowania. Ten termin zarówno w Nowym Testamencie, greckie paraskewe, jak i w potocznej mowie i literaturze tamtego okresu oznaczał powszechnie 6 dzień tygodnia, nasz piątek. Chociaż rozpoczynał się we czwartek o 6 po południu, a kończył w piątek o 6 po południu, ponieważ tego dnia czyniono przygotowania związane z przyrządzaniem posiłków na dzień 7, na sabat, czyli dzień odpoczynku, odpowiadający naszej sobocie, mimo iż trwał on od 6 po południu w piątek do 6 po południu w sobotę. W ten sposób Jezus i Jego apostołowie spożywali baranka wielkanocnego, a Jezus ustanowił pamiątkę swej śmierci w dzień 14 Nisan, w czwartek wieczór. Tej nocy, której był wydan, 1 Koryntów rozdział 11 werset 23. Antytypowy baranek wielkanocny został ukrzyżowany i umarł później tego samego dnia 14 Nisan, a mianowicie w dzień, który nazywamy piątkiem. Dzień ten przypada przed sabatem rozpoczynającym się tego samego dnia o 6 po południu, był to nadal dzień 6, dzień przygotowania. Jak widać wyraźnie, termin dzień przygotowania użyty jest w Nowym Testamencie na oznaczenie 6 dnia tygodnia, piątku. I tak Mateusz, opisując śmierć i złożenie Jezusa do grobu, wskazuje, iż był to dzień przygotowania. Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 62. Marek w rozdziale 15 wersecie 42 umieścił opisane tu wydarzenia w dzień przygotowania, który jest przed sabatem. Łukasz w rozdziale 23 wersecie 54 mówi, a był dzień przygotowania, i sabat nastawał, sabat rozpoczynający się w piątek o 6 po południu. Jan również wspomina w rozdziale 19 wersecie 42, że Jezus złożony był do grobu późno. Dla dnia przygotowania żydowskiego, w piątek przed godziną 6 po południu. Oprócz tego, że wyrażenie przygotowanie użyte było powszechnie na oznaczenie 6 dnia, stosowano je również w odniesieniu do każdego dnia, który poprzedzał którykolwiek ze świąt, szczególnie zaś święto Wielkanocy. Ewangelia Jana rozdział 18 werset 28, które rozpoczynało się 15 Nisan, zaraz po zakończeniu się 14 Nisan o 6 godzinie po południu, i trwało przez tydzień, którego pierwszy i siódmy dzień stanowiły wielkie dni lub dni sabatu, odpoczynku. Druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 16, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 5 do 8, czwarta Mojżeszowa rozdział 28 wersety od 16 do 18 i 25. Jan wyjaśnia dalej w rozdziale 19 wersecie 14, że dzień przygotowania, w którym umarł Jezus, był dniem przygotowania przed Wielkanocą. To znaczy był dniem poprzedzającym zarówno cotygodniowy sabat, jak i sabat wielkanocny, przypadający na 15 Nisan i będący pierwszym wielkim dniem lub sabatem owych siedmiodniowych obchodów Wielkanocy. W ten sposób sabat wielkanocny zbiega się w tym wypadku z cotygodniowym sabatem, tak więc ów dzień był wielkim dniem sam w sobie. A przez równoczesną zbieżność dwóch sabatów mamy jednego dnia dwa sabaty, sabat podwójny. U Jana w rozdziale 19 wersecie 31, apostoł bardzo wyraźnie pokazuje, że w tygodniu śmierci naszego Pana cotygodniowy sabat, jak i sabat wielkanocny przypadły w ten sam dzień, albowiem był wielki on dzień sabatu. Dowiadujemy się, jakie znaczenie miał ów wielki dzień także z Ewangelii Jana rozdziału 7 wersetu 37, a w on ostateczny dzień wielki święta onego, kuczek, werset 2. Pierwszego i ostatniego dnia tygodnia obchodów świątecznych, zarówno w święto przejścia jak i w święto kuczek odbywało się zgromadzenie święte. Druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 16, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 wersety 6, 7 i od 34 do 39. U Izajasza w rozdziale 1 wersecie 13 czytamy o zwoływaniu zgromadzeń. Ich hebrajskie odpowiedniki zostały przetłumaczone w Septuagincie przy pomocy tych samych słów greckich, jakie użyto u Jana rozdział 7 werset 37 i rozdział 19 werset 31 na wyrażenie Dnia Wielkiego. Przekonujemy się więc, że Dzień Wielki jest równoważny z Dniem Zgromadzenia Świętego, tak jak pierwszy i ostatni dzień świąt Wielkanocy i kuczek. Tak więc, dzień tygodniowego sabatu był również wielkim dniem, będąc pierwszym sabatem święta Wielkanocy. Dalszym dowodem na to, iż Jezus umarł w szóstym dniu tygodnia, w piątek, na dzień przedtygodniowym sabatem, stanowi wypowiedź odnosząca się do kobiet, które odpoczęły według przykazania. Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 56, w dzień po śmierci Jezusa. Gdyby ów sabat nie był siódmym dniem tygodnia, lecz po prostu 15 Nisanem, dniem odpoczynku przypadającym w jakikolwiek inny dzień tygodnia, wyrażenie według przykazania nie byłoby właściwe w tym wypadku. Termin ten bowiem używany jest w odniesieniu do jednego z 10 przykazań. Gdyby natomiast był tu wymieniony dzień 15 Nisan jako dzień odpoczynku niezależnie od tygodniowego sabatu, soboty, zastosowano by wyraz ustawa. Dowody powyższe ostatecznie potwierdzają, iż Jezus umarł w piątek, to znaczy 3 kwietnia 33 roku naszej ery, a nie w jakikolwiek inny dzień. Jednakże przedstawimy jeszcze dobitniejsze dowody pokazujące, że Jezus powstał w niedzielę. Jezus powstał w niedzielę 5 kwietnia 33 roku naszej ery. Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia, 16 Nisan, który z Bożego punktu widzenia rozpoczął się o 6 godzinie po południu, w momencie zakończenia się 15 Nisan, sabatu. Poniższe uwagi wykażą, iż jest to słuszny pogląd, niewiasty nakupiły wonnych rzeczy, aby namaścić nimi ciało Jezusa, gdy sabat się już całkowicie skończył o 6 godzinie po południu, Ewangelia Marka rozdział 16 werset 1, a nie w czasie jego trwania. Inaczej pogwałciłyby przykazanie, a one je zachowały, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 56. Udały się do grobu wcześnie rano pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę, i przybyły do niego o wschodzie słońca, aby namaścić ciało Jezusa, Ewangelia Marka rozdział 16 werset 2, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 1, Ewangelia Jana rozdział 20 werset 1. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 1 pozostaje również w zgodzie z wymienionymi powyżej trzema tekstami, o ile zostanie właściwie przetłumaczony. Oto poprawne dosłowne tłumaczenie tego wersetu z języka greckiego, po sabacie, gdy już świtało, lub robiło się wyraźnie widno, na pierwszy dzień onego tygodnia. Greckie słowo epifoskouse przetłumaczone na i już świtało oznacza jasne świtanie, jest to bowiem złożony rzeczownik odsłowny, którego forma podstawowa foskouse, widnienia została wzmocniona przez dodanie przedrostka epi i w ten sposób wzmożone świtanie oznacza dalszą fazę przemiany nocy w dzień. Należy następnie powiedzieć, że grecki przysłówek opse z Ewangelii Mateusza rozdziału 28 wersetu 1 przetłumaczony na, gdy się kończył, oznacza późno w sensie, po pierwsze, wieczorem, Ewangelia Marka rozdział 11 wersety 11 i 19, rozdział 13 werset 35, po drugie, po, Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 1. Słowo to pojawia się w Nowym Testamencie jedynie 4 razy i wszystkie te przypadki zostały właśnie przytoczone. Zgodność pomiędzy Ewangelią Mateusza rozdziałem 28 wersetem 1 i równoległymi wersetami, Ewangelią Marka rozdziałem 16 wersetem 2, Ewangelią Łukasza rozdziałem 24 wersetem 1, Ewangelią Jana rozdziałem 20 wersetem 1, dowodzi, iż nie pierwsze, ale drugie znaczenie tego słowa powinno być tu zastosowane. W przeciwnym razie doszłoby między nimi do sprzeczności. Ponadto znaczenie słowa świtać, robić się wyraźnie jasno, określającego moment przemiany nocy w dzień, wymaga użycia słowa po. Porównanie Ewangelii Mateusza rozdziału 28 wersetów 1 i od 2 do 4 i tekstów równoległych do niego pokazuje, iż zmartwychwstanie Jezusa miało miejsce po tym, jak kobiety wyruszyły wcześnie rano w niedzielę do grobowca, gdy jeszcze było ciemno, Ewangelia Jana rozdział 20 werset 1. Lecz zanim przybyły do niego dokładnie o wschodzie słońca, w niedzielę rano, Ewangelia Marka rozdział 16 werset 2. To, że zmartwychwstanie Jezusa związane było z pojawieniem się anioła i odsunięciem kamienia grobowca widoczne jest poprzez celowość samych wydarzeń oraz z faktur doniesienia przez żołnierzy, iż widzieli zmartwychwstanie Jezusa dokonane w trakcie tych wydarzeń, Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety od 11 do 15. Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety od 2 do 4 i od 11 do 15 pokazuje, że uważali oni, iż to, co widzieli i o czym zameldowali, należy traktować jako wydarzenia towarzyszące zmartwychwstaniu Jezusa. Pismo Święte podobnie uczy, że nasz Pan miał powstać od umarłych trzeciego dnia po swej śmierci. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 21, rozdział 17, werset 23, rozdział 20, werset 19, Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety 7, 21 i 46, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 40, 1 Koryntów, rozdział 15, wersety 3 i 4. Proszę zauważyć, że wersety powyższe nie mówią, iż Jezus pozostanie w grobie przez pełne 3 dni i pełne 3 noce, jak to niektórzy błędnie tłumaczą sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 12, werset 40. Owszem, teksty te wskazują, że trzeciego dnia po śmierci Jezus miał zmartwychwstać. Pierwszym dniem śmierci był piątek, dzień, w którym umarł. Nie żył bowiem już od kilku godzin owego dnia, zanim się on skończył o 6 godzinie po południu. Drugi dzień jego śmierci, sabat, z natury swej, musiał być pełnym 24-godzinnym okresem, który skończył się o godzinie 6 po południu drugiego dnia jego śmierci, zaś trzeci dzień jego śmierci, niedziela, rozpoczynał się drugiego dnia jego śmierci o 6 godzinie po południu i skończył się o 6 godzinie po południu dnia następnego. Każdy więc okres pomiędzy tymi godzinami musiał stanowić trzeci dzień. Należałoby zauważyć, że święty Paweł, 1 Koryntów, rozdział 15, werset 4, potwierdza, iż zgodnie z Pismem Świętym Jezus powstał trzeciego dnia. Nie istnieje żaden werset Starego Testamentu, który mówiłby o tym dosłownie, lecz zmartwychwstanie Jezusa zostało pokazane w kilku typach Pisma Świętego, szczególnie zaś w typie Wielkanocy, w jej związkach z zabiciem baranka wielkanocnego w dniu 14 Nisan oraz w typie obracania przez najwyższego kapłana pierwszego dojrzałego snopa, pierwiastka żniwa przed obliczem Jehowy w dzień 16 Nisan, 3 Mojżeszowa, rozdział 23, wersety 10 i 11. Baranek wielkanocny stanowił typ naszego Pana, 1 Koryntów, rozdział 5, wersety 7 i 8, podobnie jak pierwszy dojrzały snop pierwiastka żniwa, 1 Koryntów, rozdział 15, werset 20. Kolosensów, rozdział 1, werset 18. W typach instytucjonalnych, takich jak zabicie baranka w dniu 14 Nisan i obracanie pierwiastków w dniu 16 Nisan przed obliczem Jehowy przez najwyższego kapłana, antytyp, jeśli nadszedł czas, musi nastąpić tego dnia, w którym należałoby powtórzyć typ. Stąd też Jezus musiał umrzeć w dniu 14 Nisan jako antytyp zabicia baranka wielkanocnego. Jezus jako najwyższy kapłan stanowi antytyp typowego najwyższego kapłana, jak to pokazuje święty Paweł u Żydów w rozdziale 3, wersecie 1, rozdziale 4 od wersetu 14 do rozdziału 8, wersetu 6. W rozdziale 9, wersetach od 6 do 14 i od 24 do 28, a zarazem jest on antytypem pierwszego dojrzałego pierwiastka z pierwiastków dnia 16 Nisan. Obracanie 16 Nisan snopa przed obliczem Jehowy przez najwyższego kapłana jest typem przedstawiania przez naszego Pana w dniu 16 Nisan przed obliczem Boga samego siebie jako pierwszego dojrzałego pierwiastka z pierwiastków, aby służyć ustawicznie Bogu już w warunkach zmartwychwstania, pierwiastek, greckie słowo w liczbie pojedynczej, tych, którzy zasnęli. 1 Koryntów, rozdział 15, werset 20. Tak więc zmartwychwstanie naszego Pana nastąpiło trzeciego dnia od Jego śmierci w dniu 14 Nisan, czyli 16 Nisan, w trzecim dniu Jego śmierci. Zostało to pokazane w typie obracania pierwszego dojrzałego snopa przed obliczem Bożym przez najwyższego kapłana. Ponieważ zmartwychwstał w niedzielę, 16 Nisan, Jezus musiał umrzeć w piątek po południu w dniu 14 Nisan. Typ ten pokazuje, że czas zmartwychwstania Jezusa miał nastąpić w trzecim dniu Jego śmierci, a mianowicie w niedzielę. Stąd dzień Jego śmierci, jako antytypowa Wielkanoc, musiał przypadać i przypadał w piątek 14 Nisan. Trzy dni i trzy noce w sercu ziemi. Ci, którzy twierdzą, że Jezus zmartwychwstał w sobotę, opierają się na błędnym tłumaczeniu Ewangelii Mateusza rozdziału 28 wersetu 1 w wersji Biblii Gdańskiej. Wykorzystanie tego tekstu do takiej interpretacji odrzuciliśmy powyżej. Owładnięte tak samo błędną myślą jednostki te utrzymują, iż wyrażenie trzy dni i trzy noce z Ewangelii Mateusza rozdziału 12 wersetu 40 oznacza 72 godziny i że Jezus został złożony do grobu w środę krótko przed zachodem słońca i powstał 72 godziny później w sobotę tuż przed zachodem słońca. Odnośnie tego poglądu należałoby przedstawić kilka myśli. Po pierwsze, zarówno dla Hebrajczyków, jak i innych narodów powyższe wyrażenie nie musi oznaczać 72-godzinnego okresu czasu, lecz może odnosić się do krótszego okresu, a więc trzy różne dni i trzy różne noce dotyczą okresu, który mógłby stanowić jakikolwiek czas pomiędzy 48 a 72 godzinami. Na przykład, okres od aresztowania Jezusa, mającego miejsce około północy w czwartek, zgodnie z boską rachubą czasu przypadającego na 6 godzin po rozpoczęciu się piątku, aż do niedzieli rana, można określić jako 3 dni i 3 noce. Ponieważ ów okres około 54 godzin składa się z trzech dni i trzech nocy. Te trzy noce to czwartek, piątek i sobota, natomiast wymienione tu trzy dni to piątek, sobota i niedziela. Hebrajczycy określali terminem trzech dni jakikolwiek okres związany z trzema dniami, nawet jeśli trwał on jedynie 39 godzin. Stąd też przekonujemy się, że okres, w jakim Jezus pozostawał w stanie śmierci, zobacz teksty wymienione powyżej w odniesieniu do Jego zmartwychwstania dnia trzeciego, to znaczy, od trzeciej godziny po południu w piątek do szóstej godziny rano w niedzielę, co zostało dowiedzione powyżej, może zawierać się w wyrażeniu po trzech dniach. Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 63, Ewangelia Marka rozdział 8 werset 31, uznawali oni bowiem dowolną część pierwszego i ostatniego dnia za pełne dni. Podobnie też widzimy, że u Jana rozdział 20 werset 26 8 dni oznacza jeden tydzień. Taka zasada pozwala pogodzić hebrajskie wyrażenie Łukasza. Jakoby po ośmiu dniach, Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 28, z hellenistycznym wyrażeniem Marka. Po sześciu dniach, Ewangelia Marka rozdział 9 werset 2. Proszę porównać analogiczne wyrażenie odnoszące się do trzech lat z wyrażeniem roku siódmego i dziewiątego panowania Ozeasza oraz czwartego i szóstego roku panowania Ezechiasza, druga królewska rozdział 18 wersety 9 i 10, które jasno ilustrują omawiany tu hebrajski sposób obliczania jednostek czasu. Bez wątpienia. Nasz Pan użył owego wyrażenia trzy dni i trzy noce, ponieważ cytował z Księgi Jonasza rozdziału 2 wersetu 1, w której pojawia się takie samo wyrażenie. Hebrajskie wyrażenie 3 dni i 3 noce z Jonasza rozdziału 2 wersetu 1 brzmi tak samo, jak słowa zapisane w 1 Samuelowej rozdziale 30 wersecie 12, a wiersz 13 pokazuje, że jest to po prostu wyrażenie potoczne odnoszące się do okresu obejmującego 3 dni i 3 noce, lecz niekoniecznie obejmującego 72 godziny. W związku z tym wyrażenie, które Jezus użył u Mateusza rozdział 12 werset 40, nie musi oznaczać koniecznie 72 godzin, czy też 3 całkowitych dni i nocy. Po drugie, jednakże interpretacja Ewangelii Mateusza rozdziału 12 wersetu 40, zgodnie z którą werset ten odnosi się wyłącznie do okresu pozostawania Jezusa w grobie, jest z gruntu błędna. Interpretacja taka bowiem nasuwa fałszywe przypuszczenie, jakoby ciało Jezusa znajdowało się w środku ziemi. Przede wszystkim, w związku z takim punktem widzenia, zwróćmy uwagę na to, że poprawne wyjaśnienie wyrażenia w sercu ziemi nie może być dosłowne. Dosłowne tłumaczenie, zgodnie z rozważaną tu myślą, wskazywałoby, że ciało Jezusa zostało złożone w miejscu wyznaczającym środek ziemi, ponieważ jeśli by wiersz ten odnosił się do literalnej ziemi, serce ziemi musiałoby oznaczać środkowy punkt ziemi. Ciało Jezusa jednak nie tylko, że nie zostało złożone w miejscu, które wyznacza środek ziemi, ale nie znalazło się w ogóle pod ziemią. Zostało pochowane w grobowcu wykutym w skale ponad powierzchnią ziemi, którego wejście zamykane było leżącym przed nim, a nie na jego wierzchu, kamieniem, który można było odsuwać. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 2, Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 3 i 4, Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 2. Proszę zauważyć, że nie był on podnoszony do góry, jak w wypadku gdyby spoczywał na grobie. Ponadto uczniowie weszli do wnętrza grobowca, Ewangelia Marka rozdział 16 werset 5. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 3, Ewangelia Jana rozdział 20 wersety od 6 do 8, a nie schodzili do grobu, co dowodzi, iż grobowiec znajdował się ponad powierzchnią ziemi. W związku z tym słowo ziemia nie oznacza literalnej ziemi. Po trzecie, skoro tak się ma cała sprawa, wolno nam uważać, że Jezus przez słowo ziemia miał na myśli społeczeństwo. Jest to stałe symboliczne znaczenie tego słowa w Biblii, jak chociażby wtedy, gdy Jezus pokazuje, że nie jesteśmy literalną solą, która wzmacnia, zaprawia i konserwuje ziemię, ale jesteśmy jako sól symboliczna, która wzmacnia, zaprawia i konserwuje społeczeństwo ludzkie. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 13. Kain nie został usunięty z literalnej ziemi, ale ze społeczności ludzkiej, reprezentowanej w tym wypadku przez Adama i jego rodzinę. 1 Mojżeszowa rozdział 4 werset 14. Podobnie też, to nieliteralna ziemia mówiła wspólnym językiem zanim zbudowano wieżę Babel, lecz społeczeństwo ludzkie posługiwało się wspólną mową, 1 Mojżeszowa rozdział 11 werset 1. To nieliteralna ziemia, ale ówczesne społeczeństwo zginęło w potopie, 1 Mojżeszowa rozdział 6 werset 11, 2 Piotra rozdział 3 werset 6. Oto tylko kilka ilustracji spośród wielu, które dowodzą, że słowo ziemia, używane w Biblii symbolicznie oznacza społeczeństwo. I jak już to powyżej stwierdziliśmy, literalna interpretacja słowa ziemia u Mateusza rozdział 12 werset 40, nie miałaby nic wspólnego z prawdą, a mianowicie, że ciało Jezusa zostało złożone w środku ziemi, podczas gdy w rzeczywistości zostało ono złożone powyżej powierzchni Ziemi w wykutym w skale grobowcu. Stąd słowo Ziemia jasno oznacza w tym wierszu społeczeństwo. Po czwarte, w odniesieniu do powyższych stwierdzeń rozumiemy, że użyte tu wyrażenie Ziemia odnosi się do społeczeństwa żydowskiego, które poprzez swych przywódców i ich zwolenników da to upust swemu pragnieniu, sercu, wobec Jezusa. Po piąte, ostatecznie, okazywanie przez nie swego pragnienia względem Jezusa rozpoczęło się z chwilą zaaresztowania go w czwartek w nocy. Wtedy to Jezus wkroczył do serca ziemi, stając się przedmiotem złej woli społeczeństwa żydowskiego, i pozostał w nim aż do swego zmartwychwstania w niedzielę rano. W ten sposób podczas części trzech dni, piątku, soboty i niedzieli, oraz części trzech nocy, czwartku, piątku i soboty, pozostawał w sercu ziemi jako poddany mocy swych wrogów. W takim zrozumieniu wiersz ten odnosi się do okresu czasu dłuższego niż czas przebywania Jezusa w grobie. Odnosi się on do czasu upływającego od chwili pojmania go w ogrójcu, aż do jego zmartwychwstania i wskazuje, że przez okres obejmujący trzy dni i trzy noce wrogowie Jezusa, reprezentujący społeczeństwo żydowskie, triumfowali nad nim spełniając względem niego swe pragnienia i że przez ten czas Jezus był poddany tym pragnieniom. Tak więc, widzimy, że werset ten nie odnosi się jedynie do czasu, podczas którego Jezus pozostawał w grobie. Owszem, zawierając w sobie ten okres, obejmuje o wiele dłuższy przeciąg czasu, a mianowicie, cały czas, w którym Jezus był poddany złej woli i przemocy swych wrogów. Potwierdzeniem takiego wytłumaczenia jest, iż zmartwychwstanie Jezusa nie było jedyną częścią znaku, jaki dany był ówczesnej generacji. Znakiem takim był również Jezus w swych cierpieniach od momentu jego aresztowania do chwili śmierci, a także jego przebywanie w stanie śmierci w grobie, aż do zmartwychwstania. Podczas całego tego okresu Jezus był tam, gdzie społeczeństwo żydowskie pragnęło, w sercu, aby się znalazł. To niezmartwychwstanie jest szczególnie zaznaczone u Mateusza w rozdziale 12, wersecie 40, ale wszystko to, co spotkało go od chwili aresztowania do momentu zmartwychwstania. Z różnorodnych punktów widzenia dowiedliśmy więc, że Jezus umarł w piątek po południu 3 kwietnia 33 roku naszej ery, a powstał od umarłych w niedzielę rano 5 kwietnia tegoż roku. Odparliśmy też poglądy utrzymujące, że Jezus umarł w jakąś środę tego czy innego roku oraz, że spoczywał w grobie przez 72 godziny i zmartwychwstał w sobotę. Oceniajmy wszyscy coraz bardziej to, iż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował. Rzymian rozdział 14 werset 9. Jeśli ktoś spośród naszych czytelników nie uczynił go jeszcze swym Zbawicielem i Panem, niechaj to uczyni, a ci, którzy to już uczynili, niechaj dopełniają tego coraz bardziej.